proszę, usiądźmy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli czas na pieśń radości. A teraz chciałbym ja się dzielić z wami słowem, które Bóg dzisiaj włożył w moje serce na dzisiejsze nabożeństwo. Słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w wersetach 13 i 14. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 13 i 14. 7 rozdział, strona 1034. Muszę powiedzieć, że na nowo, ostatnio tak w sposób szczególny odkrywam kazanie na górze. To słynne kazanie Jezusa, jego nazywam kazanie nad kazaniami, dlatego że jest ono fundamentem chrześcijańskiego życia. A to jest jedno z bardziej znanych stwierdzeń, które dzisiaj chcę przeczytać, bo myślę, że znamy je nie tylko my, ale też i w różnych miejscach się pojawia w kościołach chrześcijańskich, więc przeczytajmy. Nauczanie Jezusa. W 7 rozdziale 13-14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I tutaj nawet tłumacze Pisma Świętego zatytułowali nam tę perykopę, ten fragment, dwie drogi. Wąska droga i szeroka droga. W ogóle Jezus w swoim nauczaniu często stosował takie jaskrawe porównania. Światłość, ciemność. Prawda, fałsz. Królestwo Boże, królestwo ciemności. Wąska droga, szeroka droga. Jak gdyby takie kontrasty stosował w swoim nauczaniu, żeby była sprawa jasna. Jak jest kontrast białe, czarne, to wiadomo. Jak jest szare, to nie wiadomo, w którą stronę, do czego to przyrównać. Tutaj Pan Jezus użył stwierdzenia szeroka droga, wąska droga. Ale gdy tak uważnie przeczytamy ten tekst i nie zasugerujemy się tym stwierdzeniem dwie drogi, to zauważamy, że Pan Jezus tutaj nie tylko mówi o dwóch drogach. To nauczanie jest o wiele szersze. Nie tylko o dwóch drogach. Bo tu jest także mowa o dwóch bramach. Dwie bramy i dwie drogi. Mało tego. I w tych dwóch, i tych dwóch wersetach jeszcze jest mowa o przeznaczeniu. O tym, co jest na końcu. Czyli gdybyśmy mieli to obrazowo zilustrować, na początku jest brama, później jest dopiero droga, a później na końcu jest finał, przeznaczenie. Więc mamy szeroką bramę, za szeroką bramą mamy szeroką drogę, a więc wjeżdżamy sobie szeroką bramą, wjeżdżamy na szeroką drogę i później tam jest, na końcu jest co? Przepaść. Nagle się droga kończy i spadamy do jeziora ognistego. Drugi obraz to jest wąska brama, za wąską bramą jest wąska droga, a na końcu jest życie, drzewo życia. Gdybyśmy sięgnęli do pierwszej księgi Mojżeszowej, to tam byśmy zobaczyli w trzecim rozdziale, że gdy Pan Bóg odprawił Adama i Ewę z Edenu, to postawił przed drzewem życia, postawił kogo? Anioła. I po co tego anioła postawił? Żeby strzegł czego? Czy pamiętacie, co tam jest napisane? Żeby strzegł drogi. Do drzewa życia. A więc mamy wąską bramę, wąską drogę i mamy na końcu drzewo życia. Do żywota. Finał. Więc tak możemy krótko tutaj zilustrować to nauczanie Jezusa. I ja bym się chciał skupić w tym nauczaniu na jednym elemencie, mianowicie na wąskiej drodze. Na wąskiej drodze chciałbym się skupić, ale no nie mogę nie omówić chociaż pokrótce pozostałych elementów. Najpierw szeroka brama. Co to za brama i kiedy przez nią przechodzimy? To jest ważne. Można być tylko powiedzieć jedno, że szeroka brama została dla nas otworzona przez Adama i Ewę w Edenie. Szeroka brama została otworzona w Edenie. Poprzez grzech nieposłuszeństwa w ogóle pojawiła się szeroka brama. Została ona otworzona I ludzkość, najpierw Adam i Ewa weszli poprzez tą bramę, która nazywa się nieposłuszeństwo. Brama, która nazywa się nieposłuszeństwo, weszli na szeroką drogę. Najpierw to zrobił Adam i Ewa. Oni weszli na szeroką drogę poprzez bramę, która nazywa się nieposłuszeństwo. I znamy to z pierwszej księgi Mojżeszowej. Tam Bóg powiedział, że wszystko ci wolno, ale ci jednego nie wolno. Mogli z każdego drzewa, ale z jednego drzewa poznania dobra i zła nie wolno im było spożywać i to nie było jabłko. To był owoc. Jabłko to już jest później nasza wyobraźnia pracuje, że to było jabłko. Tam nie ma w ogóle mowy o rodzaju owocu. To było drzewo z poznania dobra i zła i to było, nie wolno było spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła. Co to za owoc? Zapytamy Pana Boga, jak nam zechce odpowiedzieć, co to był za owoc. Więc tu się zaczyna szeroka brama. W Edenie zaczyna się szeroka brama i przez tą bramę najpierw przed Adam i Ewa i weszli na szeroką drogę. I my mamy to w spadku, my to dziedziczymy. Rodzimy się, gdy przychodzimy na ten świat, to przechodzimy przez szeroką bramę i jesteśmy obciążeni grzechem Adama i Ewy, grzeszną naturą i znajdujemy się wszyscy na szerokiej drodze. Wszyscy, bez wyjątku, rodząc się, przechodzimy przez szeroką bramę i znajdujemy się na szerokiej drodze. I można powiedzieć tak, że właśnie co to stwierdzenie szeroka droga może oznaczać? Czy chodzi tylko o to, że ona musi być szeroka, bo dużo ludzi nią idzie? Czy tylko o to chodzi? No szeroka dlatego, że tam idą tłumy. Wszyscy kiedyś byliśmy na szerokiej drodze, bez wyjątku. Wszyscy żeśmy się tam znaleźli. Wszyscy żeśmy przeszli przez szeroką bramę i znaleźliśmy się na tej drodze. Dlaczego ona jest szeroka? Czy ona właśnie mówi tylko dlatego, że jest szeroka, że tam się musi wielu zmieścić? Bóg powiedział, no musi być ta droga szeroka, bo wielu pójdzie na zatracenie, to niech ona będzie szeroka. Ale to nie tylko chodzi o to, że tam wielu chodzi, ale też oznacza pewien, szeroka droga może oznaczać pewien styl życia. Szeroki styl życia. Bez zasad. Możesz jechać jak chcesz. Gaz do dechy. Ile możesz. Szeroka droga. Człowiek sobie sam dla siebie wytycza zasady. Sam dla siebie jest miarą życia. Sam decyduje, jak żyje na szerokiej drodze. I właśnie ona nie tylko mówi o tym, że szeroka droga to tylko wiele ludzi, ale też oznacza dowolność. Życie w niezależności od Boga. Po prostu na szerokiej drodze żyje się w niezależności od Boga. Człowiek niezależnie się porusza. I na tej drodze idą ludzie i źli, czyli grzesznicy, którzy dali się opanować grzechowi w sposób ewidentny. Idą też tam ludzie religijni i ludzie dobrzy w oczach tego, według norm tego świata. Ludzie też dobrzy. Wszyscy bez wyjątku znaleźli się na szerokiej drodze i myśmy też tą drogą maszerowali. I byśmy może dalej maszerowali, gdyby się coś nie wydarzyło. Byśmy szli wszyscy tą drogą szeroką drogą. I teraz na końcu jest przepaść, na końcu jest jezioro ogniste, a więc jeżeli ktoś się nie zreflektuje odpowiednio wcześnie, jeżeli nie uświadomi sobie, że jest na szerokiej drodze, to finał, Pan Jezus powiedział, że finałem jest zatracenie. Czyli mówiąc obrazowo, nagle rozpędziłeś się i droga się kończy i jest po prostu przepaść. Wpadasz w przepaść, jest jezioro ogniste, jest zatracenie. Ale to jest ta, można powiedzieć, zła część dobrej nowiny. Bo gdyby tylko było tyle, no to faktycznie nie byłoby to zwiastowanie nadziei. Ale dalej Pan Jezus w tym nauczaniu wymienia kolejne elementy, mianowicie ciasną bramę lub wąską bramę. No w każdym razie jest to wąska brama lub ciasna brama. Zależy jak... to już słownictwo nie ma takiego wielkiego znaczenia. I gdzieś ta brama znajduje się. Bym powiedział, że jak idziemy tą szeroką drogą, to gdzieś ta brama tam po tej na tej drodze musi się pojawić. Ciasna brama. Gdzieś się musi pojawić. Ja myślę, że ona tak długo się przesuwa wraz z nami, gdy my idziemy. Gdzieś tam obok jest, widać tą ciasną bramę. Niektórzy ją widzą, niektórzy nie. Ale ta ciasna brama gdzieś tam się razem z nami przesuwa, gdy my idziemy po tej szerokiej drodze. Pozwólcie, że teraz przejdę do Ewangelii Jana 10 rozdziału, bo tam jest ciekawe wyjaśnienie. Ewangelia Jana 10 rozdział. Zauważcie, Jezus jak gdyby uzupełnia swoje nauczanie z Ewangelii Mateusza. W Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Ale dokładnie tam w języku greckim jest to słowo brama. Brama, ale tak wąska jak drzwi. No bo wiecie, gdy są drzwi, to zaznaczam się kojarzy no, na jedną osobę. Drzwi to są na jedną osobę. Już dwóm osobom jest ciężko przejść przez drzwi. Brama to nam się bardziej kojarzy z czymś, szerokim. Wąska brama możemy, wąską bramę możemy nazwać drzwiami. A tam w oryginale jest słowo drzwi, wtedy brama raczej. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą dla owiec. W wersecie 9. Ja jestem drzwiami, ja jestem bramą, znów Jezus podkreśla, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie. Zobaczcie, i wejdzie i wyjdzie i dopiero później znajdzie pastwisko. A więc tam się nie zatrzymujesz w tej bramie, że wszedłeś i stoisz w bramie. Przez bramę po prostu przechodzisz, wejdziesz i wyjdziesz. I wychodzisz przez tą bramę na wąską drogę. Jezus tutaj nawiązuje do tego, więc najpierw jest wąska brama i tą wąską bramą jest Jezus. On jest wąską bramą. I można powiedzieć, czyli to już ustaliliśmy, wąską bramą jest Jezus. I teraz za wąską bramą jest wąska droga. Jak chodzimy na wąską drogę? Musisz przejść przez Jezusa. Nie możesz inaczej na to wejść. Nie możesz wskoczyć, przeskoczyć, ominąć. Musisz po prostu przejść przez Jezusa. Czyli mówiąc naszym językiem, musisz się nawrócić. A mówiąc językiem takim dostępnym dla wszystkiego, dla wszystkich dostępnych, musisz przyjść do Boga ze swoimi grzechami, wyznać swoje grzechy Bogu, poprosić o przebaczenie, uwierzyć w Jezusa, że Jezus umarł za ciebie, że On za ciebie zapłacił, że w Nim masz przebaczenie grzechów, modlić się do Boga, poprosić o przebaczenie, nawrócić się do Jezusa po prostu, oddać Mu swoje życie i zaufać Mu. Wtedy przechodzisz przez wąską bramę, ale nie zostajesz w niej, więc twoje grzechy są zabierane, grzechy twoje są zdejmowane, bo przez tą bramę się nie prześlisisz z całym bagażem, tam nie wniesiesz nie wiadomo ile. To jest wąska brama, więc tam musi coś zostać z ciebie zdjęte, żebyś przeszedł przez nią. Bóg zdejmuje z nas nasze grzechy. Przechodzimy przez Jezusa i znajdujemy się, później wchodzimy na wąską drogę. I to jest tylko jeden sposób. Inaczej nie możesz skoczyć na wąską drogę. Mało tego, nie ma innego sposobu, aby dojść do drzewa życia na końcu, tylko wąską drogą. Ale najpierw trzeba przejść przez bramę, przez Jezusa. Trzeba się najpierw nawrócić. Tu się zaczyna początek. Nawracamy się, przeżywamy przebaczenie grzechów, Bóg zmienia nasze życie, przechodzimy przez wąską bramę i znajdujemy się później na wąskiej drodze. I mam nadzieję, że my już jesteśmy poza tym, jesteśmy na wąskiej drodze. I teraz pozwólcie, że więcej się skupię na temat wąskiej drogi, dlatego że zauważam, gdy my myślimy o wąskiej drodze, czyli już mówimy o naszym życiu z Bogiem teraz, wąska droga, czy już mówimy o naszym życiu z Bogiem, bardzo często zaczyna działać nasza wyobraźnia. Nasza wyobraźnia zaczyna teraz działać. Zamiast Bożego Słowa działa wyobraźnia. I gdy my sobie wyobrażamy wąską drogę, to jakie nam przychodzą skojarzenia? Co to jest wąska droga? Jakie nam przychodzą myśli, skojarzenia? Może nam się to kojarzy, nie wiem, ze ścieżką w górach. Wąska droga nam się kojarzy może ze ścieżką. Jeżeli ktoś w ogóle chodził po górach, to mu się kojarzy ścieżka w górach. I ta ścieżka w górach jest wąska, to jest prawda, że ona jest wąska, ale ona jest porządnie zakręcona, naprawdę jest porządnie pokręcona, to jest pierwsza rzecz. Mało tego, jest bardzo niebezpieczna, jest stroma, więc mamy takie wyobrażenie i bardzo często transformujemy tą wizję na tym, o czym tutaj Jezus mówił. Ale musimy być uczciwi wobec Słowa Bożego, bo Jezus powiedział tu tylko tyle, że ta droga jest wąska. On nie powiedział nic więcej o tej drodze. Powiedział, że ona jest wąska. Wcale nie powiedział, że ona jest niebezpieczna. Wcale nie powiedział, że ona jest pokręcona. Wcale nie powiedział, że ona jest stroma. Wcale tego nie powiedział. On powiedział tylko tyle, że jest droga wąska. I na tym, jeżeli chcemy być uczciwi wobec Jezusa i wobec tego, co On mówi, pozostać. Więc mamy szeroką drogę, na która się dzieje na zatracenie i mamy wąską drogę, która prowadzi do życia. I tylko tyle na razie powiemy. I co to oznacza wąska droga? Dla mnie to oznacza, że na tej drodze obowiązują pewne zasady, które Bóg ustalił. Nieraz poruszamy się może niektórzy z Was mieli okazję jechać na przykład autostradą. W Polsce rzadko się ma okazję jechać autostradą. Ale czasami się nam to może przytrafić, że jedziemy autostradą. I wiecie, wtedy tam każdy jedzie jak? Nie, na ile mu pozwala jego samochód, tak to nazwijmy. Na ile mu pozwala jego samochód. No i też, no może nie wszyscy, ale no część ludzi właśnie tak jedzie. I zauważcie, że gdy nagle jedziemy taką szeroką autostradą, że nagle pojawia się zwężenie, ograniczenie. Najpierw do 100, później do 60, później do 40. Pojawia się zwężenie. I co się dzieje z tymi samochodami, które jadą najpierw szeroką drogą, tak każdy jedzie, no, żeby szybciej. Zauważcie, ja zauważam, że one zaczynają zwalniać. Jeżeli to jest porządne zwężenie, tylko na jeden samochód, to ustawiają się jeden za drugim i powoli po prostu jadą, żeby to zwężenie przejechać. Więc obowiązują inne zasady. Inne zasady obowiązują. Inaczej się jedzie na wąskiej drodze, a inaczej się jedzie na szerokiej drodze. Są tylko inne zasady. Więc dla mnie to oznacza, że na wąskiej drodze obowiązują zasady, które Bóg ustalił w swoim słowie. To są zasady, które Bóg określił. I my według tych zasad poruszamy się po tej drodze. Zasad Pisma Świętego. Tylko o to chodzi. Według tych zasad, które Bóg ustanowił, nie sami tworzymy dla siebie sposób, jaki żyjemy, lecz Bóg nam ten sposób ustalił. I my właśnie w ten sposób się po tej drodze poruszamy. A więc pierwsza ważna cecha tej drogi, że ona jest wąska. I tylko tyle na razie. I co więcej jeszcze o tej drodze możemy powiedzieć, ale na podstawie Pisma, nie naszej wyobraźni. Lecz na podstawie Pisma, co możemy więcej o tej drodze powiedzieć. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze kilka cech charakterystycznych Bożej drogi znaleźli na podstawie księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz, można określić, można śmiało powiedzieć, że prorok Izajasz prorokuje najwięcej, jeżeli chodzi o czasy Nowego Przymierza. Najwięcej mówił o Mesjaszu, najwięcej mówił o Jezusie. Prorok Izajasz najwięcej mówił w Starym Testamencie o królestwie nadchodzącym, królestwie mesjańskim. Można powiedzieć, że jest to najbardziej przysiągnięta Nowym Testamentem księga Starego Testamentu, nowotestamentowymi treściami. I pierwsza rzecz, którą prorok Izajasz mówi o Bożej drodze, to jest księga Izajasza, rozdział 26. Rozdział 7. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. To jest użyte słowo ścieżka. Czyli jest jak gdyby na odniesienie, że jest to wąskie. Ścieżka sprawiedliwego jest wąska. Droga sprawiedliwego jest wąska. Ale jest prosta. Ten obraz pokręconej, wąskiej drogi jest zupełnie obrazem niebiblijnym. Jest to wąska droga, ale jest to droga prosta. Jest to prosta droga, bo Ty ją prostujesz. Ona jest prosta i równa. To znaczy, jest to równa droga. To nie jest droga, gdzie sobie możesz kostkę skręcić. Bo jest tylko bezczerwy, masz kamienie i bezczerwy ta droga jest niebezpieczna, dziura, dół, możesz paść. Droga sprawiedliwego jest prosta i równa, bo Ty ją, Panie, prostujesz. I chcę to odnieść do naszego życia. To powiedziałbym prędzej, że to szeroka droga jest pokręcona i zakręcona. To na tamtej drodze możesz sobie życie pokomplikować. To na tamtej drodze możesz sobie życie pokręcić. To na tamtej drodze, na szerokiej drodze zazwyczaj ludzie komplikują swoje życie. I później z tamtym skomplikowanym życiem, bardzo pokomplikowanym życiem, przechodząc przez wąską bramę, znajdują się na wąskiej drodze. I później nieraz mijają lata, zanim Pan zrobi to, co tu jest powiedziane, że Pan ją wyprostuje tę drogę. To tamto życie jest o wiele bardziej niebezpieczne niż życie z Chrystusem, niż podążanie wąską drogą. Tamto życie. My bardzo często podkreślamy, ile nieszczęść spotyka nas, gdy my idziemy wąską drogą. Nie pamiętamy o tym, ile nieszczęść moglibyśmy doświadczyć na tamtej drodze. na tamtej drodze ile jest nieszczęść, ile tam by nas mogło spotkać trudności, ile tam by nas mogło spotkać niebezpieczeństw, ile tam by nas mogło spotkać sytuacji, gdzie musielibyśmy płakać i łzy wylewać na szerokiej drodze. To tam jest życie o bardzo dziwnych zasadach i tam się życie komplikuje. Droga sprawiedliwego jest prosta, bo Pan ją chce prostować. Pan chce nasze życie uczynić jasnym, przejrzystym i prostym. Według jego zasad. Te zasady są, można powiedzieć, dosyć wąskie. Nakładają na nas, wytyczają nam granice poruszania się. Ale Pan chce to życie uczynić życiem prostym i życiem klarownym. I mógłbym wiele przykładów podać ludzi, którzy nawrócili się ze skomplikowanego właśnie życia, a później, gdy weszli na Bożą drogę, ich życie się zaczęło prostować. Tu się zaczyna życie dopiero prostować. Ktoś sobie pokomplikował życie właśnie tam, gdy był na szerokiej drodze. A tutaj Pan zaczyna to prostować, to życie. Człowiek zaczyna zupełnie inaczej podchodzić, zaczyna myśleć o tym, żeby uporządkować coś, żeby pracę sobie znaleźć, żeby sprawy rodzinne uporządkować, żeby żyć w sposób właściwy, godny na tym świecie. Droga wąska nie oznacza, że ona jest pokręcona. Jest prosta i równa. Pan chciałby ją taką uczynić w naszym życiu. Oczywiście jest problem, bo my możemy za wszystko pokomplikować. My możemy ominąć Boże zasady i zacząć sami komplikować nawet swoje życie na wąskiej drodze. Pod warunkiem, że tylko odejdziemy od Bożych zasad. Tylko odejdź od Bożych zasad, a zobaczysz, że na wąskiej drodze i tak sobie życie pokomplikujesz. Ale gdy będziesz trzymał się Bożych zasad, jestem przekonany o tym, że twoje życie będzie proste i równe. To nie znaczy, że bez... Ja o tym nie mówię, że bez doświadczeń i bez problemów. Ale będzie proste i równe. I Pan takim chce uczynić twoje życie na tej drodze, którą On jest też. Bo On jest i bramą, i później On jest i drogą, i prawdą, i życiem. Masz cały czas kontakt z Jezusem. Gdy przechodzisz przez bramę, gdy jesteś na drodze, masz cały czas kontakt z Jezusem. A więc pierwsza prawda o tej wąskiej drodze, że ona jest i prosta, i równa. A tamta droga jest zakręcona i pełna dziur i pełna niebezpieczeństw. Drugi tekst, jaki chcę przeczytać z Księgi Proroka Izajasza, który miałby nam scharakteryzować także Bożą drogę. Może przeczytam trzy fragmenty. Izajasz 48, 17. To jest tak powiedziane. Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na drogę. Prowadzę cię na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Ja, Pan, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. I pierwsza myśl, jaką chcę podkreślić, to na tej Bożej drodze, co Bóg powiedział, że nas co będzie robił na tej drodze? Prowadził. Prowadzę cię na tej drodze, którą masz iść. Dalej, Izajasz 42:16. 42:16. Czytamy tak. Bóg mówi, tu już jest stricte nowotestamentowa myśl. Strona 42, rozdział 16. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. To jest prorocza zapowiedź tego, co Bóg uczyni. Poprowadzę ślepych drogą, którą nie znają, ścieżkami nieznanymi ich poprowadzę. I dalej spytanie, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność. Tę myśl chcę zaakcentować. Ta droga wąska jest drogą dobrze oświetloną. Ciemność zostaje obrócona w jasność. Teraz pomyślmy o tym, co nauczał Pan Jezus. Co? Pan Jezus, mówiąc o ciemności, mówił o ludziach, którzy chodzą szeroką drogą. Tamta droga szeroka jest drogą ciemną, kompletnie bez oświetlenia. Na tym polega jej niebezpieczeństwo, że ona jest... Pan Jezus o tym mówił, o ludziach, którzy idą szeroką drogą, że oni żyją w ciemności i chodzą w ciemności. Natomiast Pan Jezus mówił o tym, że kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie chodził w światłości, będzie miał w sobie światłość żywota. Pan Jezus mówił o tym, że kto idzie za Nim, będzie chodził w światłości. Boża droga, wąska droga, ona jest prosta, ona jest równa i ona jest dobrze oświetlona. Ona jest dobrze oświetlona. Idziemy za Jezusem, idziemy w światłości. To nie jest droga, gdzie jest bez przerwy ciemno, chodzisz po masku, nie wiesz, co masz zrobić, nie wiesz, jak masz żyć, nie wiesz, gdzie masz krok postawić. To jest niepodobne do Bożej drogi. Światłość. Ciemność przemienię w światłość. Rozświetlę tą drogę. Poprowadzę cię tą drogą. Można mu powiedzieć inaczej, na Bożej drodze, na wąskiej drodze Pan nas prowadzi, bo mamy kontakt z Panem bez przerwy. Pan nas prowadzi. I na tej drodze jest Boże prowadzenie. Na tej drodze jest Boże prowadzenie. Na tamtej drodze, na szerokiej drodze człowiek żyje sam. Człowiek żyje niezależnie od Boga. Człowiek nie liczy się z Bogiem. Człowiek dokonuje własnych wyborów, nie licząc się z Bogiem. Na tej drodze ma zapewnione Boże prowadzenie. Zresztą w innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To się odnosi do życia dzieci Bożych, do życia ludzi, którzy idą wąską drogą, że znajdują się pod Bożym prowadzeniem. Więc nie myślmy o Bożej drodze, że tam jest ciemno, że tam jest nie wiadomo jak niebezpiecznie, że być może bardziej niebezpiecznie jest niż na tej szerokiej drodze. Być może bardziej skomplikowane jest nasze życie z Bogiem niż tam, gdy byliśmy na szerokiej drodze. To jest zupełnie odwrotnie. To na tamtej drodze było niebezpiecznie, na tamtej drodze było nasze życie pokomplikowane, na tamtej drodze czyhało na nas wiele niebezpieczeństw, ale gdy idziemy wąską drogą, to ta droga jest prosta i równa, to ta droga jest dobrze oświetlona i na tej drodze Pan nas prowadzi. Pod warunkiem, że się trzymamy tej drogi. Bo gdy z niej zejdziemy, to gąszcz od razu. Gdy się trzymamy tej drogi. I trzeci tekst z Księgi proroka Izajasza dotyczący Bożej drogi, to jest rozdział 35. Cały tekst jest nowotestamentowy. 35 rozdział od 1 do 10 wersetu. Ja nie będę tego wszystkiego czytał. Nawet to są odnośniki bezpośrednie Hebrajczyków przy rozdziale 3, przy rozdziale 6 Mateusz, Łukasz. Od 4 wersetu czytamy tak. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. A więc bezpośrednia zapowiedź do czasów Nowego Testamentu. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpolona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. To jest droga nie dla nieczystych, lecz dla jego pielgrzymów. Jest to droga bita i droga święta. Jest to droga święta. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieży nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiśmy się, jaka to jest prawda, głęboka, nowotestamentowa prawda zawarta w tym tekście. Że będzie to droga święta, że nie będzie chodził po niej nieczysty, tylko będzie to droga dla jego pielgrzymów, że na tej drodze, jeżeli ktoś nią idzie, to nie zbłądzi, bo Pan go prowadzi, nie zbłądzi. To nie jest chrześcijaństwo, nie jest tylko dla wybranych i nielicznych. Każdy, kto uwierzy i kocha Boga, może tą drogą iść. Niezależnie od tego nawet, jaka była jego przeszłość. Może tą drogą iść, to jest dla każdego. Nawet to jest powiedziane, nawet głupi na niej nie zbłądzi. I dalej jest powiedziane coś ciekawego, co chcę podkreślić, werset 9. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Nie wiem, jak co teraz myślicie. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, bo to jest droga święta i on po tej drodze nie chodzi. I on po tej drodze nie chodzi. I chcę powiedzieć, że jest to wprost nauczanie Nowego Testamentu, myśl nowotestamentowa. My bardzo często możemy mówić dużo na temat lwa, który właśnie diabeł czy szatan nazwany jest lwem. Lwem przyrównany jest do lwa w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. przyrównany jest do lwa ryczącego, ale prawda jest taka, że on na tej drodze nie stoi. On nie chodzi po tej drodze. Nie chodzi po tej drodze. I w różnych miejscach Nowego Testamentu możemy znaleźć takie stwierdzenia, jak na przykład w pierwszym liście Jana 5,18, że ci, którzy z Boga się narodzili, tam jest powiedziane wprost, że zły nie może ich tknąć, gdyż się z Boga narodzili. Powtórzę 1 Jana 5,18. Zły nie może ich tknąć. 1 Piotra 5,8 mówi, że on chodzi jako lew ryczący, chodzi i ryczy, szuka kogo by pochłonąć. Ale prawda jest taka, że dopóki jesteś na tej wąskiej drodze, to on cię na niej pochłonąć nie może. On cię na tej drodze nie może pochłonąć, dopóki jesteś na tej drodze. Zły nie może cię tknąć, nie może cię pochłonąć. Cała jego taktyka działania polega na tym, żeby człowieka idącego tą wąską drogą, drogą Bożą, sprowadzić z tej drogi na bok, zaszczepić w jego sercu grzech, spowodować, żeby znalazł dostęp do naszego życia. Inaczej mówiąc, językiem apostoła Pawła, musi znaleźć dostęp do naszego życia, nie dawajcie diabłu przystępu. Jeżeli znajdzie dostęp, to wtedy próbuje cię pochłonąć. Ale to się nie dzieje, kiedy ty jesteś na tej drodze, kiedy idziesz bezpośrednio po niej, kiedy jesteś z Jezusem. Pan Jezus inaczej to ujął, że owce moje z mojej ręki nikt nie może wyrwać. To jest dokładnie to, że ta droga jest drogą bezpieczną. Pan Jezus powiedział, jest to bezpieczne, bo moje owce z mojej ręki nikt wyrwać nie może. Na tym polega bezpieczeństwo tej drogi. Że jeżeli jesteś na niej w samym środku, idziesz tą drogą, to faktycznie jesteś bezpieczny. I diabeł cię nie może pochłonąć, i zły nie może cię tknąć, i diabeł nie może wykonać swojego dzieła w twoim życiu. Musi znaleźć drogę dotarcia do ciebie, dostęp do ciebie. I ten dostęp najpowszechniejszą formą, jaką stosuje, to jest zaszczepienie grzechu w naszym życiu i przez to znajduje dostęp do naszego życia. Przez to znajduje dostęp. Więc najlepszym bezpieczeństwem naszym w życiu z Bogiem jest po prostu trzymanie się blisko Boga i ściśle podążanie Jego drogą. Jestem przekonany, że wtedy diabeł nie może nas pochłonąć, nie może nas pożreć, nie może nas pokonać. Przecież to jest wprost nauczanie i prawda objawiona w Nowym Testamencie. Nasze problemy, te problemy takie zagrażające naszemu życiu z diabłem zaczynają się, gdy zaczynamy się oddalać z Bożej drogi. Wtedy zaczynają się problemy zagrażające naszemu życiu, kiedy zaczynamy się oddalać z Bożej drogi. A jeżeli jesteśmy na Bożej drodze ściśle, to nasze problemy są z diabłem takie, że on ma z nami problemy. Takie problemy są, że on ma z nami problemy. Że on wie, że dopóki jesteśmy na tej drodze, nie może nam zaszkodzić, nie może nas pochłonąć, gdy jesteśmy ściśle na tej drodze. Nie może się na nas rzucić, bo jesteśmy z Jezusem razem, blisko. I wtedy on może nas zwodzić, po prostu zwodzić. Inaczej mówiąc, może na nas ryczeć, by nas z tej drogi sprowadzić na bok, gdzieś w chaszcze, żeby się mógł na nas dopiero wtedy rzucić. Wtedy zaczynają się nasze problemy, ale nie bezpośrednio na tej drodze. I Pan Jezus, tutaj jest mowa, że lew na niej nie stoi, bo jest to droga święta. I Pan Jezus to w innych słowach wyraził. I oczywiście powiedział, że my będziemy to słyszeć, my będziemy go słyszeć, będziemy słyszeć Jego myśli, będziemy słyszeć Jego zakusy, ale będziemy mogli w mocnej wierze dać temu odpór. Będziemy mogli w mocnej wierze dać temu odpór i dopóki będziemy w mocnej wierze dawali temu odpór, nie może nas pochłonąć. Problem zaczyna się, jak chcę podkreślić, kiedy zaczynamy schodzić na bok, kiedy zaczynamy schodzić coraz dalej, wtedy się wystawiamy tak naprawdę na jego działanie, na jego możliwości, jego moc może zacząć wtedy na sposób dotykać, będzie nas próbował pochłonąć. Tam jest zresztą w liście Piotra jest powiedziane, szukając, kogo by mógł pochłonąć. On sobie musi szukać. Nawet gdy lwy, gdy dzikie zwierzęta polują na swoje ofiary i widzą stado, to oni nieprzypadkowo wybierają swoją ofiarę. Nie pędzą w środek, by łapać. Oni szukają ofiary w bardzo przemyślany sposób. I ta ofiara, jak wiecie, przeważnie jest to odłączona, albo próbują tą ofiarę odłączyć. I mało tego, jeszcze słaba ofiara. To jest świadomy wybór. I dokładnie można to zilustrować też na chrześcijańskim życiu. że kiedy schodzimy z Bożej drogi, oddalamy się coraz dalej, albo idziemy już po krawężniku, wtedy On ma coraz lepszy do nas dostęp. Ale dopóki stoimy na Bożej drodze, jest to droga święta i na niej nam nic nie grozi. Mamy wyposażenie w Chrystusie, aby sprzeciwić się Jego zakusom, Jego zamysłom, Jego atakom na nasze życie wraz z Chrystusem. Więc pozwólcie, że krótko to podsumuję. Pan Jezus mówił, że jest szeroka brama, jest szeroka droga, która wiedzie na zatracenie. I na tej drodze obowiązują zasady, które sobie sam człowiek ustala. Nie Bóg ustala zasady na tej drodze. Żyjemy, człowiek żyje według własnych norm. Na tej drodze sam jest normą dla siebie. Sam ocenia, co jest dobre, co jest złe, bądź religia mu to podpowiada. Ale jest też wąska brama, za którą jest wąska droga. Wąską bramą jest Jezus, a później też On jest i drogą, a to już jak na inne kazanie. Ale bezpośredni kontakt mamy cały czas z Jezusem, idąc tą wąską drogą. Mamy kontakt z Nim. I Pan Jezus powiedział, że ona jest wąska, tylko tyle. I dalej dopiero możemy znaleźć inne cechy tej drogi, mianowicie, że ta wąska droga nie oznacza, że ona jest zakręcona, pokręcona, pokomplikowane, niebezpieczne życie. Gdzieś możemy wypaść, gdzieś możemy, coś się może z nami stać. No, ta wąska droga jest prosta i jest wyrównana, bo Bóg chce ją prostować i chce ją równać. Dalej, ta droga jest dobrze oświetlona. Ciemność została przemieniona w światłość. Pan was będzie prowadził. Ja będę waszą światłością. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, będzie miał w sobie światło i życia. A tamta droga jest drogą ciemną, która, na której jest pełno niebezpieczeństw, grzechu i nie wiadomo kiedy, co się może życiem człowieka stać. I po trzecie, Pan powiedział, że ta droga jest drogą bezpieczną, że na niej nie stoi lew. On stoi obok, On chodzi obok, On ryczy, On spróbuje nas sprowadzić na bok, by nas pochłonąć. Ale dopóki idziesz ściśle tą drogą, dopóki w swoim życiu stosujesz prawdy Pisma Świętego, zasady Pisma Świętego, to Bóg daje ci gwarancję, że dojdziesz do życia wiecznego. Tak to nikt by z nas nie mógł wypowiedzieć nawet tych słów, że ma przekonanie o pewności zbawienia i ma przekonanie o tym, że będzie z Jezusem w wieczności. Gdyby ta droga była taka niebezpieczna, że dziś jest, a nie wiadomo, co będzie jutro, czy diabeł nas jutro na niej nie pochłonie. On cię na pewno nie pochłonie, jeżeli będziesz tą drogą szedł. Bo będziesz miał wiarę w Chrystusie i moc w Chrystusie, by mu powiedzieć, idź precz. Niebezpieczeństwo dla naszej wiary, naszego życia zaczyna się, gdy zaczynamy schodzić z tej drogi. Tam się zaczyna niebezpieczeństwo, bo tam lew czyha na nas. Więc dokonałeś dobrego wyboru. Ten dobry wybór jest związany także z tym, że na końcu tej drogi jest życie. Jest po prostu pełnia królestwa, pełnia życia. Ale ona już jest złączona z tym królestwem. Ta droga już jest złączona z tym królestwem. Już to życie z tego królestwa wylewa się na tą drogę, już się przelewa tą drogą. Już tu jest życie. Już tu jest królestwo. Tam będzie dopiero pełnia tego królestwa, gdy dojdziemy. I jest to życie z Jezusem. Przez Jezusa przechodzisz i później jest to życie z Jezusem. I na tej drodze wąskiej, bo zasady są jasno określone i te zasady wytyczają nam sposób życia i postępowania. Na tej drodze jest droga prosta, równa, dobrze oświetlona, jest to droga bezpieczna. A tamta jest ciemna, pokręcona, jest niebezpieczna. Na tamtej drodze jest śmierć, na tamtej drodze jest grzech. Na tamtej drodze jest niebezpieczeństwo, na tamtej drodze diabeł, lew rządzi, chodzi jak chce, króluje jak chce, gania po tamtej drodze i panuje na tamtej drodze i sieje postrach. Tamka jest tamta droga. Więc nie nazywajmy Bożej drogi wąskiej, że ona jest zakręcona, pokręcona, pokomplikowana. Jeszcze inne przymiotniki, nie przypisujmy jej, gdzie tak naprawdę ona jest inna. Bo to jest życie z Bogiem, ale według pewnych zasad, po prostu pewnych zasad, które są powiedziane w wąska droga. Chcę was zachęcić, bracia i siostry, do modlitwy. Uczciwie chcieli stanąć przed Bogiem.